Ja tego towarzysza znam. Skrzetuski dosłyszał i mimo woli zwrócił oczy na twarz księdza, ale twarz, postać i głos obce mu były zupełnie. Więc waszmość to jeden z całego wojska podjąłeś się przejść przez obozy nieprzyjacielskie? Spytał go ksiądz. Poszedł przede mną towarzysz zacny, ale zginął, odpowiedział Skrzetuski. Tym większa twoja zasługa, żeś się potem iść ważył. Miarkuję po twojej nędzy, że straszna to musiała być droga. Bóg wejrzał na twą ofiarę, na twą cnotę, na twoją młodość i przeprowadził cię. Nagle ksiądz zwrócił się do Jana Kazimierza. Miłościwy królu, rzekł, więc to nieodmiennie postanowienie waszej królewskiej mości iść na ratunek księciu wojewodzie ruskiemu? Modlitwom waszym, ojcze, odpowiedział król, poruczam ojczyznę, wojsko i siebie, bo wiem, że straszna to impreza, ale już nie mogę pozwolić, aby książę wojewoda zgorzał w tym nieszczęsnym okopie z takim rycerstwem. Jakowo ten rycerz, który ty jest przed nami? Bóg spuści Wiktorię! Zawołało kilkanaście głosów. Ksiądz wzniósł ręce do góry i nastała cisza w sali. Benedico vos in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen, rzekł król. Amen, powtórzyły wszystkie głosy. Spokój rozlał się po stroskanej dotychczas twarzy Jana Kazimierza i tylko oczy jego rzucały blask niezwykły. Między zgromadzonymi rozległ się szmer rozmowy o bliskiej wyprawie, bo wielu jeszcze wątpiło, by król mógł wyruszyć natychmiast, on zaś wziął ze stolu szpadę i skinął na Tyzenhauza, by mu ją przypiął. — Kiedy, wasza królewska mość, chcesz ruszyć? — pytał kanclerz. — Bóg zdarzył noc pogodną — odparł król. — Konie się nie pogrzeją. — Mości strażniku obozowy — dodał, zwracając się ku dygnitarzom. — Każ otrąbić wsiadanego. Strażnik ruszył natychmiast z komnaty. Kanclerz Ossoliński ozwał się z cichą uwagą, że nie wszyscy gotowi, że wozy nie będą mogły ruszyć przede dniem, ale król odparł natychmiast. — Komu wozy milsze od ojczyzny i majestatu, to niech zostanie. Sala poczęła się wypróżniać. Każdy śpieszył do swej chorągwi, by ją na nogi postawić i do pochodu sprawić. Zostali w komnacie tylko król, kanclerz, ksiądz i pan Skrzetuski z Tyzenhausem. — Miłościwy panie — rzekł ksiądz — czegoście się mieli dowiedzieć od tego towarzysza, toście się już dowiedzieli. Trzeba mu też dać folgę, bo się ledwie trzyma na nogach. Pozwól, że mnie, wasza królewska mość, wziąć go do mojej kwatery i przenocować. — Dobrze, ojcze — odrzekł król. — Słuszne to są żądania. Niech go Tyzenhaus i kto drugi odprowadzi, bo sam już pewnie nie zejdzie. Idź, idź, towarzyszu miły. Nikt tu lepiej od ciebie na spoczynek nie zarobił. A pamiętaj, żem ci dłużnikiem. O sobie wprzód zapomnę, nim o tobie. Tyzenhaus chwycił Skrzetuskiego pod ramię i wyszli. W sieniach spotkali starostę Rzeczyckiego, który podparł z drugiej strony chwiejącego się rycerza. Przodem szedł ksiądz, przed nim zaś pacholik z latarnią. Ale pacholik niepotrzebnie świecił, bo noc była widna, cicha, ciepła. Wielki złoty księżyc płynął jak korab nad Toporowym. Z majdanu obozowego dochodziły gwar ludzki, skrzypienie wozów i odgłosy trąb grających pobudkę. Z dala przed kościołem oświeconym blaskiem miesiąca widać już było gromadę żołnierzy konnych i pieszych. We wsi konie rżały. Ze skrzypieniem wozów łączył się dźwięk łańcuchów i głuchy hurkot armat. Gwar wzmagał się coraz bardziej. — Ruszają już — rzekł ksiądz. — Pod zbaraż na ratunek — wyszeptał Skrzetuski. I nie wiadomo, czy z radości, czy z trudów przebytych, czy dla obojga razem, zesłapł tak, że Tyzenhaus i starosta Rzeczycki prawie go wlec musieli. Tymczasem, kierując się ku plebanii, weszli między żołnierzy stojących przed kościołem. Były to chorągwie Sapieżyńskie i piechota Arciszewskiego. Niesprawieni jeszcze do pochodu, stali żołnierze bezładnie, tłocząc się miejscami i zagradzając przejście. — Z drogi! Z drogi! — wołał ksiądz. — A kto tam szuka drogi? — Towarzysz ze zbaraża. — Czołem mu! Czołem! Wołały liczne głosy i rozstępowali się zaraz, ale inni tłoczyli się jeszcze bardziej, chcąc widzieć bohatera. I patrzyli zdumieni na tę nędzę, na tę twarz straszną, oświeconą blaskiem księżyca i szeptali do siebie zdumieni. Ze zbaraża, ze zbaraża. Z największym trudem doprowadził ksiądz Skrzetuskiego do plebanii. Tam go wykąpanego, obmytego z blota i krwi, kazał złożyć na łóżku miejscowego plebana, a sam wyszedł natychmiast do wojsk, które ruszały w pochód. Skrzetuski był na wpół przytomny, ale gorączka nie pozwalała mu usnąć zaraz. Nie wiedział już jednak, gdzie jest i co się stało. Słyszał tylko gwar, tętent, skrzypienie wozów, grzmiący pochód piechoty, krzyki żołnierzy, odgłos trąb i wszystko zlało się w jego uszach w jeden ogromny szum. Wojsko idzie, mruknął sam do siebie. Tymczasem szum ów począł się oddalać, słabieć, niknąć, topnieć. Aż wreszcie cisza objęła toporów. Wówczas zdało się Skrzetuskiemu, że razem z łożem leci w jakąś przepaść bez dna. Spał dni kilka, a i po przebudzeniu nie opuszczała go jeszcze zła gorączka i długo jeszcze majaczył, gadał o zbarażu, o księciu, o staroście krasnostawskim. Rozmawiał z panem Michalem i z Zaglobą, krzyczał — nie tędy! — na pana Longina podbipięta. O Kniaziównie tylko ani razu nie wspomniał. Widać było, że ta siła niezmierna, przez którą zamknął w sobie raz na zawsze pamięć o niej, nie opuszczała go nawet w osłabieniu i chorobie. Natomiast zdawało mu się, że widzi przed sobą pucolowatą twarz Rzędziana, zupełnie jak widział ją wówczas, kiedy to książę po konstantynowskiej bitwie wysłał go z chorągwiami pod Zasław, by tam wyścinał kupy swawolne, a Rzędzian zjawił się niespodzianie na noclegu. I ta twarz wprowadzała zamęt do jego myśli, bo mu się majaczyło, że czas stanął w swym biegu i że nic się od owej pory nie zmieniło. Oto jest znowu pod Chomorem i śpi w chacie, a zbudziwszy się ruszy do Tarnopola odprowadzić chorągwie. Krzywonos pogromion pod Konstantynowem uciekł do Chmielnickiego. Rzędzian nadjechał z Chłuszczy i siedział nad nim. Skrzetuski chciałby przemówić, chciałby wydać polecenie Pacholikowi, by kazał konie kulbaczyć, ale nie może. I znowu przychodzi mu do głowy, że nie jest nad Chomorem i że przecie od tego czasu było wzięcie Baru. Tu pan Skrzetuski zacina się w bólu i nieszczęsna jego głowa znowu pogrąża się w ciemności. Nic już nie wie, nic nie widzi, lecz po chwili z tej nocy, z tego chaosu wyłania się zbaraż, oblężenie. Więc nie jest nad Chomorem? A jednak Rzędzian siedzi nad nim, pochyla się ku niemu. Przez serca wycięte w okiennicach wpada do izby wiązka jasnego światła i oświeca doskonale twarz Pacholka, pełną troskliwości i współczucia. — Rzędzian! — woła nagle pan Skrzytuski. — O, mój jegomość! Że też już jegomość mnie poznał! — wykrzykuje pacholek i przypada do nóg pańskich. — Myślałem, że już jegomość nigdy się nie rozbudzi! Nastała chwila milczenia. Słychać było tylko szlochanie pacholka, który wciąż ściskał nogi pańskie. — Gdziem jest? — pyta pan Skrzytuski. — W Toporowie. Jegomość ze Zbaraża do króla jegomości przyszedł. — O, chwała Bogu! Chwała Bogu! — A król gdzie jest? — Poszedł z wojskiem na ratunek księciu wojewodzie. Nastała znowu chwila milczenia. Łzy radości spływały ciągle po twarzy Rzędziana, który po chwili zaczął powtarzać wzruszonym głosem. — Że też ja jego mościnę ciało jeszcze oglądam! Potem wstał i otworzył okiennicę, a z nią i okno. Poranne świeże powietrze wpadło do izby, a z nim i jasne światło dzienne. Z tym światłem wróciła Skrzetuskiemu cała przytomność. Rzędzian usiadł w nogach łóżka. — Tom ja ze Zbaraża wyszedł — pytał rycerz. — Tak jest, mój jegomość. Nikt tego dokazać nie mógł, czego jegomość dokazał, a i z jegomościanej przyczyny król na ratunek poszedł. — Pan Podbipięta przede mną próbował, ale zginął.
O, dla Boga, pan Podbipięta zginął. Taki hojny pan i cnotliwy. O, aż mi dech zaparło. A zali oni takiemu mocarzowi mogli dać rady?
Z luków go ustrzelili.
A pan Wolodyjowski i pan Zagloba?
Zdrowi byli, jakem wychodził.
A to chwała Bogu. Wielcy to jego mości przyjaciele. Jeno mi ksiądz mówić zakazał.
Rzędzian umilkł i przez czas jakiś pracował głową. Zamyślenie odbiło się wyraźnie na jego pucolowatym obliczu. Po chwili ozwał się.
Jegomość.
A czego?
A co też się z fortuną pana Podbipięty stanie? Podobno tam wsiów i wszelkiej dobroci bez liku. Zali przyjaciołom, czego nie zapisał, bo jak słyszałem, nie miał rodziny.
Skrzytuski nie odpowiedział nic, więc Rzędzian poznał, że mu nie w smak pytanie. I tak znów mówić począł.
Ale chwalić Boga, że pan Zagloba i pan Wolodyjowski zdrowi. Ha, myślałem, że ich Tatarzy ogarnęli. Oj, siła my biedę razem przeszli. No mi ksiądz mówić zakazał. Ej, mój jegomość, myślałem, że już ich nigdy nie zobaczę, bo nas orda tak przycisnęła, że rady nijakiej nie było.
Toś ty był z panem Wolodyjowskim i panem Zaglobą? Nic mi o tym nie wspominali,
bo i oni nie wiedzieli, czym ocalał, czym zginął.
A gdzie to was orda tak przycisnęła?
A za Ploskirowem w drodze do Zbaraża, bo my, mój jegomość, daleko aż za Jampol jeździli. Ach, jeno ksiądz Cieciszowski mówić zakazał.
Nastała chwila ciszy. Niechże wam Bóg zapłaci za wasze chęci i trudy, rzekł Skrzytuski, bo już wiem, po coście tam jeździli.
Byłem i ja tam przed wami, na próżno. Ja mój jegomość, żeby nie ten ksiądz, ale to tak powiada. Ja muszę z królem jegomością pod Zbaraż jechać, a ty, powiada do mnie, pana pilnuj, jeno mu nic nie mów, bo dusza z niego wyjdzie.
Skrzetuski tak dalece rozstał się od dawna z wszelką nadzieją, że i te słowa Rzędziana nie wykrzesały w nim najmniejszej jej iskierki. Czas jakiś leżał nieruchomie, a wreszcie począł pytać. — Skądżeś ty się tu wziął przy księdzu Cieciszowskim i przy wojsku?
Mnie pani kasztelanowa sandomierska, pani Witowska, wysłała z Zamościa z oznajmieniem do pana kasztelana, że się w Toporowie z nim polączy. A mężna to jest pani, mój jegomość, i chce koniecznie przy wojsku być, byle się z panem kasztelanem nie rozłączać. Więc ja do Toporowa przyjechałem na dzień przed jegomością. Pani Sandomierski rychło patrzyć, powinna by już być, ale cóż, kiedy on znów z królem odjechał.
Nie rozumiem, jakżeś ty mógł być w Zamościu, kiedyś z panem Wolodyjowskim i z panem Zaglobą za Jampol jeździł? Czemuś to do Zbaraża z nimi nie przyjechał?
A bo widzi jegomość, jak nas orda wsparła, tak już nie było żadnej rady, więc oni się we dwóch całemu czambulowi zastawili, a ja uciekłem i nie oparłem się aż w Zamościu.
Szczęście, że nie zginęli, rzekł Skrzetuski, ale myślałem, żeś lepszy pacholek, zali godziło ci się opuszczać ich w takiej opresji.
Aj, mój jegomość, żeby to my byli sami we trzech, pewno bym ja ich nie opuścił, bo mi się serce krajało, aleśmy we czworo byli. Więc oni rzucili się na ordę, a mnie sami kazali ratować. Aj, żebym to ja był pewny, że jegomość radość nie zabije, bo to my za Jampolem... Znaleźli, no. Ale że ksiądz...
Skrzetuski począł patrzeć na pacholka i mrugać oczyma jak człowiek, który budzi się ze snu. I nagle, rzekłbyś, zerwało się coś w nim, bo pobladł strasznie. Siadł na lożu i krzyknął grzmiącym głosem.
Kto z tobą był?
Jegomość, jegomość!
Wołał pacholek przerażony zmianą, jaka zaszła w twarzy rycerza.
Kto z tobą był?
Krzyczał Skrzetuski i chwyciwszy za ramiona rzędziana, trząść nim począł i sam trząsł się jak w febrze i gniótł pacholka w żelaznych rękach.
To już powiem,
wołał rzędzia.
Niech ksiądz robi, co chce. Panna z nami była, a teraz jest przy pani Witowskiej.